15 na godzinę. Magazyn motoryzacyjny.
18.10, Andrzej Gruszka, Zbigniew Roszczyk. Witamy Państwa w kolejnym magazynie 15 na godzinę. Dziś odwiedzimy Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Gorzowie. Później porozmawiamy z jego dyrektorem Jarosławem Śliwińskim, także w Gorzowie w Komendzie Wojewódzkiej Policji spotkanie z szefem lubuskiej drogówki Przemysławem Muszyńskim. A na końcu w Zielonej Górze wizyta w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.
15 na godzinę.
Jarosław Śliwiński, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Gorzowie. Dzień dobry.
Witam serdecznie.
Panie dyrektorze, jak się na tym, że tak powiem, stanowisku od pół roku urzęduje? Bo pierwszy raz rozmawiamy chyba, prawda?
Tak, to prawda.
No. Ale już po sympatycznej kawie.
Dziękuję, cieszę się, że kawa smakowała. To prawda, pracuję
tutaj. Gościnność gorzowska.
A, to tak.
Zrozumiałe.
Ja mam nawet szerzej, lubuska gościnność.
Lubuska.
Tak, pracuję tutaj od marca na stanowisku dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Gorzowie Wielkopolskim. Jest to bardzo ciekawa praca, bardzo dla mnie ekscytująca. Też, a jednocześnie duże wyzwanie. Ośrodek jest ośrodkiem, który wymaga pewnych działań modernizacyjnych, też pewnych nowości, które chcemy wprowadzić, a więc...
Ma być nowocześniej, przyjemniej?
Taki jest zamysł. Zresztą myślę, że nasi klienci już zauważyli pewne zmiany, jakie zawsze w ośrodku i myślę, że to będzie przez nich docenione.
Panie dyrektorze, trafił pan na szczególny okres, koronawirus, czyli tak, przyszedł pan do pracy i z panem koronawirus. Przepraszam, nie z panem, ale sytuacja taka.
To prawda, to jest, tak już jest w moim życiu, że kiedy...
Podejmuję najtrudniejsze wyzwania?
Tak, to wtedy właśnie coś jeszcze z boku obok wyrasta i coś wyłazi spod dywanu. Prawda była taka, że już kilka dni po objęciu stanowiska dyrektora pojawił się problem z koronawirusem. Duże wyzwanie, ogromne przedsięwzięcie logistyczne, ale też tak naprawdę, muszę to powiedzieć tu bardzo wyraźnie, wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego żyją i funkcjonują tylko i dzięki temu, że zarabiamy pieniądze poprzez egzaminowanie i szkolenie. Stąd też jakiekolwiek przerwy w pracy, a taką musiałam podjąć decyzję w marcu i nie pracować. Pracowaliśmy przez ponad 6 tygodni, oznaczały dla nas ewidentne straty. Stąd też to była bardzo trudna decyzja, podyktowana konsekwencjami.
Ale nie pracując, pomagaliście. Transport medyczny na przykład.
Tak, to prawda. W tym okresie, kiedy część załogi była na tak zwanym postojowym w domu, część pracowników została wykorzystana do dalszej pracy w ośrodku, czyli nie mogliśmy egzaminować, ale zrobiliśmy szereg prac w ośrodku, chociażby prace porządkowe, ale też braliśmy udział w dużej akcji polegającej na pomocy szpitalom naszego województwa. Braliśmy udział w działaniach takich jak przewóz medykamentów na terenie północnej części naszego województwa. Przywoziliśmy medykamenty związane z walką z koronawirusem, a więc maseczki, kombinezony, odzież ochronna i tak dalej i tym podobne. Z lotniska, z Babimostu na przykład, ze przejścia granicznego Świecko na teren szpitali części północnej województwa.
Marzy się panu nowoczesny ośrodek. Widzę, że pierwsze kroki już robi pan tak po kolei. Na przykład wchodząc do budynku głównego, już widać specjalnie wydzielony parking dla niepełnosprawnych.
Ośrodek musi być przyjazny dla każdego klienta i my zdajemy sobie sprawę z tego, że wśród klientów są osoby też niepełnosprawne. Stąd też natychmiast była podjęta przeze mnie decyzja o wydzieleniu takiego miejsca parkingowego, zorganizowania schodołazu, ale też i sygnalizacji dźwiękowej, żeby nasz klient mógł wyjść, poprosić o pomoc i dotrzeć do naszego ośrodka. Ale to nie wszystko. Przed nami duże wyzwania, właściwie ogromne wyzwanie, bo chcemy zrobić w ten sposób, aby nasz klient tylko i wyłącznie wchodząc do ośrodka, funkcjonował na terenie parteru.
Tam... Nie chodził po piętrach.
Dokładnie tak. Dzisiaj nasz klient wchodzi na pierwsze piętro, na zajęcia, wchodzi na drugie piętro. To wszystko wymaga od niego wysiłku, ale też dla nas jest to pewien problem logistyczny. Tak? My musimy te wszystkie piętra sprzątać, nadzorować, kontrolować i tak dalej. Stąd też pomysł jest taki, aby już trwające prace projektowe doprowadziły do tego, aby w przyszłym roku zrobić remont tego ośrodka, gwarantując naszemu klientowi wspaniały komfort wejścia, przebywania i zdawania egzaminu oraz szkolenia się w naszym ośrodku. Otóż na parterze będą wszystkie punkty przyjęcia dla naszego klienta, gdzie dokona wpłaty za egzamin, za szkolenie. Na parterze też będzie zdawał egzamin, na parterze też będzie miał zajęcia związane ze szkoleniem, ale też będą przygotowane toalety dla niepełnosprawnych i oczywiście myślimy o pewnych działaniach związanych ze nowoczesną informatyzacją naszego ośrodka, ale jeszcze nie chciałbym o tym teraz mówić, bo to są sprawy, które...
Temat na kolejną rozmowę?
Myślę, tak, bardzo chętnie zapraszamy, bo to
już... I dobra kawa też będzie?
Tak.
Jeszcze lepsza?
Jeszcze
to
lepsza.
Przyjadę.
I do tego zrobimy jeszcze ciasto. Przyniosę z domu ciasto.
A, to tym bardziej przyjadę. Panie dyrektorze, ale no, trzeba czymś jeździć jeszcze. Sprzęt wiadomo, że się zużywa i starzeje.
To prawda. Nasze pojazdy już mają swoje lata. One są wszystkie w dobrej kondycji. Jednakże w tym roku podjąłem też decyzję o zmianie 11-letniego samochodu ciężarowego na nowy. To 11-letni man, który już mieliśmy problemy z nim, aby go odpalać, a więc jakaś naprawa dodatkowa.
A na pych to za dużo ludzi.
Troszkę to kosztowałoby wtedy. Stąd też taka też szybka decyzja, aby nasi klienci widzieli, że jesteśmy dla nich ukierunkowani w sposób pozytywny, nowoczesny. A więc mogę powiedzieć tak. Nowy, nowoczesny man, który już na dniach do nas dotrze, poprawi jakość naszej pracy. Nowy motocykl, dwa motorowery. Oczywiście planujemy następne zmiany naszych pojazdów, ale zgodnie z harmonogramem. Za 2 lata samochody osobowe. Myślimy o zmianie, o zakupie samochodu ciężarowego, tak zwanego ciągnika siodłowego, ale to wszystko w naszym harmonogramie już jest przewidziane.
Policja mówi i chwali pana, o, pan dyrektor to przekazał nam to jakieś alkotesty, to jakiś tam kask motocyklowy.
Tak, wspieramy tą służbę, bo przecież Państwowa Policja jest najważniejszą, największą służbą, która daje nam gwarancję bezpieczeństwa w ruchu drogowym. My również wspieramy Inspekcję Transportu Drogowego i tutaj chciałem podziękować kolegom z tej służby za pomoc właśnie to, o czym wspomniałem wcześniej, o tym transporcie tych maseczek, kiedy musieliśmy jechać droga autostradowa, czy Eska tak zwana, mieliśmy od nich pomoc. Oni nas konwojowali. Tu słowa podziękowania dla kolegów z Inspekcji Transportu Drogowego, ale policjantom pomagamy również, dlatego, że to oni na co dzień dbają o to bezpieczeństwo, a my, jako wojewódzkie ośrodki, jesteśmy bardzo ukierunkowani na pomoc naszym dzieciom, naszej młodzieży. I dlatego nam bardzo zależy, żeby policjanci pilnujący przejść dla dzieci w okolicach szkół byli odpowiednio oznakowani, aby otrzymywali taki sprzęt, którego może mają za mało, a my chcemy im pomóc. Stąd też ta współpraca. Między innymi w tym roku przekazaliśmy kask. Drogi to jest sprzęt profesjonalny kolegom z policji powiatu świebodzińskiego.
Województwo lubuskie jest charakterystyczne, ma 2 stolice. Gorzów, Zielona Góra, Zielona Góra, Gorzów i są 2 wordy. Word gorzowski, czyli pański, no i word zielonogórski. Jak się układa współpraca z Zieloną, z zielonogórskim wordem?
A to jest współpraca modelowa. Z panem Ireneuszem znamy się wiele lat i stąd też ta współpraca się układa fantastycznie, ale też i widzę współpracę na szczeblu.
Nie ma rywalizacji? My lepsi od was?
Nie, ja tego nie...
Tylko na żużlu.
To tutaj to koniecznie, na żużlu to koniecznie i tutaj nie ma zmiłuj się. Natomiast jeżeli chodzi o tą współpracę, jest ona fantastyczna. Dzwonimy do siebie, kontaktujemy się, wymieniamy się informacjami, radzimy się. Częściej ja korzystam jeszcze z porad kolegi Ireneusza, ale tak naprawdę widzę wspaniałą sytuację. 2 ośrodki, które ze sobą pracując, działając, wspierają się dla dobra mieszkańców naszego województwa.
Panie dyrektorze, dziękuję. Kawa była przepyszna. Na lepszą jeszcze i ciasto przyjadę następnym razem i na pewno tematów będzie sporo.
Dziękuję bardzo. Bardzo mi miło pana było gościć. Dziękuję. Życzę wszystkim szerokiej i dobrej drogi.
A tak kończący się rok, czego życzyć kandydatom na kierowców? No i kierowcom już? Bo tak zbliżamy się do końca kalendarza.
Ja życzę im jednej tylko rzeczy, bo obserwuję naszych klientów, naszych kandydatów na kierowców. Życzę im tylko jednej rzeczy, żeby podchodząc do egzaminu po prostu się nie stresowali.
I przyszli raz.
I przyszli tylko raz, bo tylko o to prosimy.
Chociaż gwort gościnny, jak pan powiedział.
Tak, jesteśmy gościnni, ale ja im życzę tak naprawdę spokoju na egzaminie i podejścia troszkę takiego, może nie na luzie, bo to złe słowo, ale takiego wytonowania się. Tak, dam radę, pokonam ten egzamin, zdam go i proszę, koledzy i koleżanki, przyszli kierowcy, spokojnie podchodźcie do egzaminu.
Powiem panu, że dokładnie prawie to samo powiedział dyrektor plekan zielonogórskiego wordu, tak. Żeby raz przychodzili tylko do nas. My was lubimy, ale tylko raz.
Tak, to prawda, dziękuję bardzo.
Dziękuję za rozmowę. Jarosław Śliwiński, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Gorzowie. Jeszcze raz dziękuję, do widzenia.
15 na godzinę. 15 na godzinę.
Młodszy inspektor Przemysław Muszyński, szef lubuskiej wojewódzkiej drogówki. Panie naczelniku, chciałem zapytać o taką rzecz. Mianowicie od 5 grudnia, to już jest pewne, nie będziemy musieli wozić żadnych dokumentów, prawda?
Takie zmiany w przepisach będą od 5 grudnia. Nie musimy żadnych uprawnień mieć przy sobie. Policjant na podstawie oświadczenia dokona sprawdzenia w systemach i zidentyfikuje kierowcę. Nie musimy już wozić przy sobie dokumentów potwierdzających czy ubezpieczenie, czy rejestrację pojazdu, czy też posiadane uprawnienia.
A dowód osobisty, o co często pytają kierowcy?
Dowód osobisty od dawna nie jest dokumentem, który jest wymagany przy kontroli drogowej. Nie jest to dokument, który w ustawie Prawo o ruchu drogowym jest określony jako wymagany przy sobie. Policjant w systemach sprawdzi również tożsamość elektronicznie, uprawnienia elektronicznie sprawdzi, posiadane badania techniczne czy też ubezpieczenie pojazdu. To nie jest na chwilę obecną problem. Dysponujemy urządzeniami mobilnymi, sprawdzamy to bezpośrednio na miejscu kontroli drogowej czy na miejscu zdarzenia drogowego. Sprawdzamy też, potwierdzamy to w systemach u służby dyżurnej naszej, także w tym obszarze ja nie przewiduję żadnych problemów w realizacji zadań służbowych. Pozostałe elementy to są wprost sczytane z tablicy rejestracyjnej pojazdu, czyli badanie techniczne, przegląd, ubezpieczenie na podstawie wpisania danych pojazdu z tablicy rejestracyjnej wygenerują i numer VIN pojazdu i wszystkie pozostałe rzeczy, które są potrzebne przy kontroli dla policjanta w celu identyfikacji pojazdu.
Panie naczelniku, już kończąc, a zapytam jeszcze o sytuacje takie mało przyjemne, kolizje. Do tej pory kierowcy jakoś się dogadują, wyciągają swoje dokumenty, a jak będzie w przypadku, kiedy tych dokumentów nie będą posiadać? Jak pan myśli?
Do tej pory też nie było to wymagane, bo nikt od nikogo żadnych dokumentów przy kolizji nawzajem nie prosił. Wypełnia się oświadczenie o tym, kto
kwestia
jest
sprawcą. Kwestia zaufania,
no,
przepraszam.
Tak, oczywiście. Taka sytuacja to jest zawsze kwestią zaufania i niczego więcej. Piszemy oświadczenia, są numery rejestracyjne pojazdów. Do numerów rejestracyjnych pojazdów jest przypisane ubezpieczenie pojazdu i tutaj jest tylko i wyłącznie kwestia własnego zaufania i spisania oświadczenia.
Dziękuję uprzejmie. Przemysław Muszyński, szef lubuskiej wojewódzkiej drogówki. Dziękuję za informacje, ostrzeżenia, no i te praktyczne rady, panie naczelniku.
15 na godzinę. 15 na godzinę.
Byliśmy w Gorzowie, no to żeby było sprawiedliwie, to teraz Zielona Góra.
Są sprawy ważne i przyznają państwo ważniejsze. Teraz chyba najważniejsze nasze zdrowie, zdrowie oczywiście bliskich. Oprócz tego, że często też i po wypadkach drogowych potrzebna jest krew, to teraz wyjątkowo potrzebne jest osocze. W związku z tym wybrałem się do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze przy ulicy Zyty. Oczywiście obowiązują nas wszystkich środki ostrożności. Też jestem uzbrojony w niezbędne rzeczy, ale czekam na pana Krzysztofa Piwowarczyka, który będzie tutaj moim przewodnikiem. O, jest pan Krzysztof. Dzień dobry, panie Krzysztofie.
Dzień dobry, panie redaktorze. Witam serdecznie.
Trochę zimno.
Trochę zimno, żeby nam tutaj mikrofon nie przymarzł. Zapraszam. Prowadziliśmy tak procedury, żeby wszyscy, którzy odwiedzają nas, czuli się bezpiecznie, a zarazem, żeby my jako pracownicy.
Dzięki, bo trochę zimno, także rzeczywiście mikrofon przymarza, no i sprzęt. To idziemy do środka. Dzień dobry, musimy się zdezynfekować.
Tak, zdezynfekować, panie redaktorze.
Panie Krzysztofie, przytrzyma pan sprzęt?
Ja.
Ręce zacieramy nie do roboty, ale ze względów higienicznych. O
jeszcze.
Bierzemy, dzień dobry.
O.
To jest taka niezbędna procedura?
Tak, no taki krótki kwestionariusz epidemiczny.
Miał pan kontakt z osobą, której potwierdzono zakażenie?
Nie miałem, nie. Tylko podpis własnoręczny, tak? Dobrze? Czytelny czy nieczytelny?
Czytelny, poprosimy.
Tu. Cały czas staraliście się oczywiście jako mundurowi pomagać, wojska bandyty
tak, realne. Tak. No ja lubię te zajęcia udzielać w tego typu akcjach i pewnie dlatego tu jestem.
Panie Krzysztofie, na mundurowych zawsze możecie liczyć, bo oddają krew, a w tym przypadku mundurowi pomagają również logistycznie, można powiedzieć.
Tak, tutaj dzięki wsparciu Wojsk Obrony Terytorialnej. W Gorzowie i w Zielonej Górze mamy właśnie wsparcie w postaci żołnierzy, którzy tutaj wspomagają nas w trakcie preselekcji krwiodawców. Duża pomoc dla nich.
Dziękuję. Spokojnej służby życzę.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Panie Krzysztofie, ja za panem teraz.
Tak jak widać, staramy się tutaj zachowywać się wszelkie standardy bezpieczeństwa.
Stań tutaj wydzielone miejsce.
Podejdź tam. Także no, może to troszeczkę tak.
Znali jesteście z gościnności takiej do codziennej. Tym razem ta gościnność przeradza się w obowiązek.
Tak, no troszeczkę nam przykro, bo to zazwyczaj tutaj w tym holu to tak było rodzinnie, ciepło i miło, a teraz no tak troszeczkę surowo.
Daleka od siebie, jak wszędzie.
Tak, no przykre wszędzie. To jest, ale no trudno, musimy się z tym zmierzyć i jakoś sobie z tym radzimy, także ruch jest. No nie możemy narzekać, aczkolwiek życzylibyśmy sobie, żeby tych dawców było jednak dużo, dużo więcej.
Oddajemy krew, ale ostatnio bardzo potrzebne i o co wszyscy proszą praktycznie, osocze.
Taki czas, że coraz więcej osób uporało się już z COVID-19, a tym samym ich organizmy wytworzyły przeciwciała. Te przeciwciała mogą wspierać leczenie chorych na COVID-19. Cieszy nas bardzo, że coraz więcej osób deklaruje chęć oddania tego osocza. Aczkolwiek nie zapominajmy, drodzy państwo, że krew pełna także jest potrzebna. Wypadki przerwy nie mają, no operacje są nadal przeprowadzane.
Tak? Jak ktoś to oddawał, to wie, przychodzi.
Tak, no rejestracja, pobór próbek, badanie lekarskie to pozostało bez zmian. Pamiętajmy o tym, że to, że jesteśmy ozdrowieńcem i deklarujemy chęć oddania osocza, no nie zwalnia nas z tych pozostałych wszystkich kryteriów kwalifikacyjnych, które obowiązują normalnych krwiodawców. Także pamiętajmy o tym, że to, że uporaliśmy się z COVID-19, jesteśmy ozdrowieńcem, nie oznacza, że zawsze zostaniemy zakwalifikowani do oddania tego osocza. Zobaczmy, jak to wygląda dalej.
Panie Krzysztofie, muszę jeszcze fartuszek założyć, tak? Dobrze.
Tak. Tu po prawej stronie mamy stanowiska do poboru krwi pełnej. Tutaj mamy dwa stanowiska do poboru osocza.
Dzień dobry, przepraszam, przeszkodzę troszkę. Krwiodawcy mają wielkie serducha.
Daję osocze 20 lat, już jakby nie zwracam uwagi na to.
Ale pana taką serca, normalność, a dla niektórych...
Dla mnie to jest normalne co 2 miesiące. Teraz z racji tego, że chorowałem na COVID, oddaję osocze akurat drugi raz, ale tak co 2 miesiące tu się melduję i jakby jest to już stały taki element, tak, w życiu.
Mogę zapytać wstecz tak, jak pan przeszedł tego koronawirusa?
Przeszedłem chyba średnio, bym powiedział. No, dla mnie było ciężko, ale widziałem ludzi, którzy naprawdę bardzo ciężko to przechodzili, bo byłem w szpitalu 3 dni i w zasadzie byłem jedną z niewielu osób, które gdzieś tam samodzielnie się poruszały, tak, czy oddychały.
Jest pan młodym człowiekiem, także to być może to też zaprocentowało.
Ja myślę, że tak, że miało to duży wpływ. Nikogo nie straszę, nie chcę tutaj jakby siać jakiejś paniki, natomiast z własnego doświadczenia wiem, jak to wygląda. Ból jest straszny.
A ludzka głupota nie zna granic.
Ja mówię, nie straszę, natomiast to sobie przejdzie bezobjawowo, no to niech się cieszy tylko, natomiast wiem, że są ludzie, którzy przechodzą to naprawdę ciężko. Wojtek.
Panie Wojciechu, w imieniu wszystkich, którym pan pomoże i chce pomóc. Dzięki.
Dziękuję ślicznie.
Pan Wojciech z Zielonej Góry, żeby dopełnić formalności?
Tak, tak.
Każda osoba, która odwiedza nasze centrum, wie, po co to robi. To, co płynie w żyłach, to jest bezcenny lek, wielki szacunek dla tych wszystkich ludzi. Jest zainteresowanie.
Jest chęć.
O może tak. Na pewno mniej osób nas odwiedza. To odczuwamy. Być może spowodowane jest to obawą. Być może to jest spowodowane już stricte chorobą czy kontaktem z chorobą. Bo teraz pamiętajmy, no jak nie zaatakuje nas choroba, to zaatakuje nas kwarantanna w wyniku kontaktów z osobą chorą. Także to niestety może powodować i myślę, że powoduje tę mniejszą frekwencję krwiodawców w naszych placówkach.
Ta krew jest bardzo potrzebna między innymi szpitalom, ofiarom wypadków. A tych wypadków mamy, jakby nie liczyć, ciągle za dużo.
Zgadza się, jak no, podają statystyki policyjne, blisko 550 wypadków drogowych, to niestety generuje...
W całym Lubuskiem,
tak. Generuje poszkodowanych, którzy no, w wielu przypadkach potrzebują tej krwi. Pogoda już nas nie rozpieszcza, szymrozki, śliskie drogi, ściągnijmy nogę z gazu. Pamiętajmy, że lepiej tą krew oddać u nas, niż stracić ją w wypadku, także...
Stracić na drodze.
Tak, tak. Ci ludzie o wielkich sercach odwiedzają nas przez cały rok, także to wielki szacunek, wielki ukłon dla nich. Dziękujemy bardzo, życzymy zdrowia, szczęścia, pomyślności i abyśmy się spotykali jak najczęściej. Wielkie, wielkie dzięki.
15 na godzinę.
A nim się pożegnamy, ostatnie tygodniki motoryzacyjne Motor i Autoświat na jesienne wieczory. Jest co poczytać m.in. o nowych fotoradarach, naprawa skórzanej tapicerki, wymiana opon i covidowy poradnik. Andrzej Gruszka, Zbigniew Roszczyk, dobrej drogi i zdrowia życzymy.
15 na godzinę. Magazyn motoryzacyjny.